Parlament Europejski poparł wczoraj unijną dyrektywę o prawach autorskich w głosowaniu. 348 europosłów było za, 274 przeciwko, a 36 wstrzymało się od głosu. Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym ma zmienić zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. W założeniu ma sprawić, że właściciele praw autorskich, muzycy, autorzy różnych scenariuszy, twórcy będą mieli możliwość wynegocjowania lepszych umów o wynagrodzenie za korzystanie z ich utworów, gdy są one udostępniane na platformach internetowych. Dyrektywa wzbudza cały czas kontrowersje. Zdaniem zwolenników zapisów będzie lepiej chroniła prawa autorskie, zdaniem przeciwników zabije wolność słowa w internecie. Dyrektywa w praktyce za i przeciw, wracamy już do tego za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Robert Raszczyk, Brands Polska, Marek Trojanowicz, CTA. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Parlament Europejski przyjął dyrektywę o prawach autorskich. Przepisy umożliwią w założeniu wydawcom, twórcom, dziennikarzom na egzekwowanie praw autorskich do swoich utworów wykorzystywanych w sieci na takich samych zasadach, jak robią to w świecie realnym. Przeszły przez głosowanie kontrowersyjne zapisy, dwa artykuły, 11 i 13. Pierwszy z nich dotyczy praw pokrewnych wydawców, których celem jest ochrona nakładów pracy poniesionych przez autora, natomiast drugi filtrowania i moderowania treści przez autorów serwisów internetowych. No i pytanie do panów, czy Akta 2, bo tak internauci nazywają tę dyrektywę, zabije wolność w internecie?
Moim zdaniem...
Marek Trojanowicz.
Najbardziej oględnie mówiąc, dość pusty zapis w praktyce nic nie zmieni.
Dlaczego? To dlaczego takie kontrowersje wokół
tego? Zawsze przy tego typu w ustawodawstwie są kontrowersje przez miesiąc, po miesiącu wszyscy o tym zapominają i przechodzą do dnia dzisiejszego.
Czyli wszyscy będą w stanie sobie z tym poradzić.
Nie zbytnio. Myślę, że wszyscy twórcy i tak na dzisiaj, jeśli chodzi o zmiany, chociażby jeżeli chodzi o Polskę, prawo autorskie, jak akurat mam z tym dość dużo do czynienia, zwłaszcza jeśli chodzi o środki elektroniczne, czy CD-romy, czy internet, przez 25 lat radykalnie się zmieniło. I o ile 25 lat temu można było powiedzieć, że właściwie w żaden sposób twórca nie był chroniony, czy w sposób minimalny na dzień dzisiejszy, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś chciał wydać coś, co kiedyś nazywaliśmy jakimś pirackim wydaniem. Wszyscy pobierają treści z internetu, czy to muzykę, czy wideo, w większości przypadków legalnie. Idzie to oczywiście w parze też ze zmianą kompletną modelu biznesowego, to znaczy wszystkie te pobierania czy czerpanie z internetu treści opierają się o mikropłatności za telewizję kablową czy za wszystkie treści internetowe w telewizji i muzyki na Spotify'u. Na przykład płacimy abonament miesięczny, który jest bardzo mały w stosunku do...
A słuchamy tylko tego, czego chcemy.
Wydaje mi się, że tak jak właśnie zaczęliśmy wymieniać, czy różne systemy i płatności związane z audio czy z wideo są na tyle rozwinięte, że twórcy do nich się zgłaszają, dostają w zależności od ilości odsłuchań pieniądze. Klienci z kolei, czyli użytkownicy, za to płacą. Nie sądzę, żeby Unia Europejska jakoś specjalnie tym ustawodawstwem zmieniło to, co...
To po co to regulować, jeżeli rynek reguluje się sam?
To po co na przykład zatrudniać tylu tłumaczy w Unii Europejskiej i jak można byłoby wprowadzić nakaz, że każdy, kto jest europosłem, musi znać angielski. Wydaje się proste, a mamy tryliard papierów, które są na wszystkie języki świata tłumaczone.
No tak. No, Robert Raszczyk.
Według mnie może to być zapis w pewnym sensie pusty, aczkolwiek może on nie spełniać tej roli, jakby tego zadania, które jest głównym zadaniem, tak? Ja słyszałem o tego typu przypadkach jak podatek od linków, czy też, nie wiem, płacenie za to komuś, że jego informacja ukaże się w wyszukiwarce. Nie wiem, na ile to jest prawdą, natomiast to wydaje się być absurdalne. Zastanawiam się również, również nad tego typu programami, gdzie na przykład dzieci mogą sobie podkładać muzykę i same robią teledyski, tak? To nawiązuje do tego, co ostatnio moja córka zastanawiała się, jak to będzie wyglądało, czy w ogóle ten program zniknie. Obawiam się, że będzie to na zasadzie takiej, że siedziba tego przedsiębiorstwa, tego bądź innego, po prostu zmieni swoje miejsce. Centrala będzie zameldowana gdzie indziej, gdzie te przepisy nie obowiązują i tyle. No i da się to obejść, ten kruczek prawny. Natomiast zastanawiam się właśnie nad tym, czy nie zabije to pewnych kontentów, pewnych informacji od osób, które są niezwiązane z żadnymi korporacjami, tak? Bo można sobie wyobrazić, że no przecież żadna wyszukiwarka, czy żaden portal, czy Google News i tak dalej, nie robiąc tutaj oczywiście reklamy, nie będzie płaciła jakimś małym podmiotom za to, że opublikują ich informacje. A słyszałem już nawet o takich przypadkach, że już kiedyś były tego typu próby, nie wiem, tutaj może pan potwierdzi, i że wtedy te małe podmioty wydawały darmowe licencje właśnie tym dużym koncernom na to, żeby mogły właśnie ten ich content publikować, więc... No ale z drugiej strony padło pytanie, czy to ma wszystko sens. Wiele jest niestety takich ustaw i głosowań w Unii Europejskiej, które nie mają sensu, jak na przykład regulowanie tego, jak ma banan wyglądać, więc no.
No nie jest to trafione. Gdzieś tam musimy pamiętać, moim zdaniem, że ustawa weszła w Unii Europejskiej. 90% wszystkich serwisów, z których korzystamy, są spoza Unii Europejskiej, raczej ze Stanów Zjednoczonych. Upatrywałbym tutaj raczej pomysłu na jakąś, po prostu ściągnięcie jakichś pieniędzy od firm, które są w większości zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych. Czy to się uda? Wydaje mi się, że nie. Już wiele przykładów z przeszłości było takich, gdzie to ustawodawstwo było mijane na 1001 sposobów. Nie wydaje mi się, żeby to też był jakiś specjalny tutaj problem.
Jeśli mogę dodać, z drugiej strony jakby sama idea tego jest oczywiście słuszna. My jako, ja reprezentuję akurat przedsiębiorstwo, które ma bardzo wiele do czynienia z różnego typu logotypami, zdjęciami, które są prawnie chronione i my tutaj za każdym razem, w momencie kiedy nadrukowujemy czy też haftujemy tego typu logotypy na tekstylia, żądamy wręcz dokumentu, który potwierdza, że dany klient, który złożył nam takie zlecenie, ma prawo do użycia tego, a nie innego logotypu, więc a przecież moglibyśmy teoretycznie jako firma, moglibyśmy sobie spokojnie na koszulkach drukować te czy inne zdjęcie bez żadnych praw i sprzedawać je, tak? Co byłoby oczywiście nieprawne i czego nie robimy. Więc idea jak najbardziej słuszna, ale obawiam się, że przy tym rozwoju internetu, no niestety po pierwsze za późno, a po drugie nie do końca jednak tak przemyślane, nie działające.
Tyle, prawie. Że ten przykład, który pan podał, jest tak naprawdę w ramach obowiązującego już prawa chroniony. Mhm. To znaczy, jeżeli drukujemy czy rozpowszechniamy logotyp, formę graficzną, znaku towarowego, do którego my nie mamy prawa lub pośrednio nie mamy prawa, no to to jest nielegalne po prostu, jest ścigane prawem.
Platformy będą ponosiły odpowiedzialność prawną, jeśli udostępnią treści, za które nie zapłaciły ich twórcom. No i teraz się zastanawiam, co z blogerami, na przykład, jeżeli ktoś jakieś coś zacytuje, przedstawi zdjęcie jakiegoś artysty, podpisze tego artystę oczywiście, bo to jest kwestia cytatu, ale to wszystko będzie dowolność interpretacji.
Nie, a przecież ten problem już dawno istniał w gazetach. No gazetę, jeżeli wydawaliśmy, tak samo redaktor, który pisał dany artykuł, miał niemajątkowe prawa autorskie do treści. Majątkowe prawa autorskie były w gestii gazety, która kupowała dane opracowanie, dany artykuł od danego redaktora. Jeżeli by do tego była jakakolwiek forma ilustracji, wykresów, zdjęć, to te zdjęcia albo redakcja kupuje od fotografa lub agencji fotograficznej z prawami, lub są zdjęcia ogólnie royalty free, po angielsku, dostępne. Czyli dostępne, i ta royalty free, oczywiście trzeba dokładnie przeczytać licencję, bo działają na różnych polach, na przykład do publikacji właśnie w internecie jest inne prawo, do publikacji na papierze jest inne i tak dalej. Wszystkie te rzeczy moim zdaniem są uregulowane, to znaczy nie twórzmy z tego zapisu czegoś, co ma jakoś radykalnie zrewolucjonować. On idzie raczej właśnie w takie absurdy, o których pan przed chwilą mówił, że za jakieś linki mamy płacić, co jest kompletnie nie do zweryfikowania, bo dziennie, gdybyśmy zliczyli sprawdzili, ile ludzi publikuje treści w internecie i robi odnośniki do innych treści, to nie ma takiej mocy obliczeniowej żaden komputer, żeby był w stanie to zliczyć, wylistować i jeszcze jakieś organy miałyby udowodnić komuś, że to zrobił.
A z drugiej strony jest taki, jest powszechna obawa o to, że pewne treści z internetu będą znikały automatycznie, bo jeśli na przykład weźmiemy boty, które zostaną tak zaprogramowane, żeby wyrzucać jakieś cytowane treści związane z prawami autorskimi, no bot nie będzie w stanie rozróżnić, czy to cytat, czy to kradzież, w związku z czym po prostu wyrzuci tę treść.
Ale te boty musiałyby gdzieś być uruchamiane. Wszystkie serwisy, na których działamy, głównie jeżeli chodzi o wyszukiwanie wiadomości, jeśli chodzi o dostęp do różnych form encyklopedii w internecie, jeśli chodzi o platformy do tworzenia treści internetowych, takie content management systemy dla vlogerów, dla youtuberów, one wszystkie są w Stanach Zjednoczonych. To gdzie te boty miałyby być zainstalowane, żeby te treści usuwać? To musielibyśmy dojść do takiej paranoi, jaką mają Chińczycy, gdzie po prostu nie ma fizycznie dostępu do Facebooka. Na przykład nie ma dostępu do Google'a, mają swoje odsłony. To jest realne wtedy, tylko to tak o zero-jedynkowo bardzo działa. Nie wyobrażam sobie sytuacji w tej chwili, ja akurat z wykształcenia jestem informatykiem, dość dobrze technologicznie się orientuję, żeby blokować wybiórcze jakieś treści globalnie dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Czyli co, będzie to po prostu przepis martwy?
W moim odczuciu tak.
Albo zarobią na tym oszuści, którzy będą straszyli jakieś mniejsze platformy
informacyjne. Raczej kancelarie prawne, które będą ciągać.
Kancelarie prawne też.
Wydaje mi się, że ustawa wylobowana jest w dużej mierze przez duże redakcje europejskich gazet. Mają na celu odzyskanie części pieniędzy od na przykład amerykańskich serwisów internetowych, które często to cytują. Także raczej to będzie wybiórcza filtracja tam, gdzie kancelarie prawne będą w stanie ściągnąć po prostu, mówiąc kolokwialnie, pieniądze.
A zwykłego internauty to jakoś nie dotknie?
Nie sądzę.
Może negatywnie dotknąć tego, który chciałby, żeby jego content był gdzieś zacytowany, no to nie będzie, bo nikt nie będzie patrzył, żeby znaleźć daną osobę.
A już mamy skutek gospodarczy.
Wiecie co, wróćmy. Myślę, że za 6 miesięcy, jak wrócimy do tej rozmowy,
wrócimy.
Nikt nie będzie o nich pisał i się martwił specjalnie.
Wrócimy. Zmieniamy temat, panowie. Przechodzimy do realu. Rynek pracy, epoka parzenia kawy za darmo dobiegła końca. Stażysta może dziś całkiem przyzwoicie zarobić, pisze In Poland. Stażysta przez ostatnią dekadę kojarzył się z kimś, kto nie robi w firmie nic konkretnego, ale przynajmniej nie bierze też za to pieniędzy, za to jest do wszystkiego, a najczęściej do parzenia kawy. No i właśnie, jak to się zmienia dzisiaj?
Zmienia się tak jak rynek pracy w mojej opinii. No, po prostu wszyscy w dużych ośrodkach miejskich coraz więcej zarabiamy, jest coraz mniejsze bezrobocie. W związku z tym każdy pracodawca ceni sobie zdrowo myślące osoby, które przychodzą i przecież na tym stażu, jeżeli wykonują pracę, która jest przydatna pracodawcy, to nie ma żadnego uzasadnienia, dla których ci stażyści nie mieliby dostawać wynagrodzenia. Ono na pewno jest mniejsze aniżeli regularnego pracownika, natomiast każdy pracodawca też myśli tak, że ten stażysta do niego po prostu wróci albo z grona 10 stażystów wybierze sobie 2 osoby, które później będą u niego pracowały. Także myślę, że to jest skorelowane wprost z zmniejszeniem bezrobocia i zwiększeniem wynagrodzeń.
Czy w ogóle są chętni na staż dzisiaj, na dzisiejszym rynku pracy?
Chętni są, oczywiście. Są osoby, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę w miejscu pracy, które chciałyby, nazwę to tak brzydko, liznąć troszeczkę tej praktyki, a nie tylko, na przykład będąc na studiach, chodzić na wykłady. Ale ja tutaj mam jeden przykład z własnego życia, tak? Kiedy ja jeszcze będąc studentem też starałem się o, no praktyka, wtedy się to nazywało praktyka, staż. Było to w jednym z ministerstw, gdzie ja byłem no bardzo zadowolony, kiedy przyjęto mnie na ten staż. Natomiast pierwszy dzień wyglądał w ten sposób, że kazano mi zaznajomić się z tym, jak funkcjonuje program do odczytywania maili. Na drugi dzień proszono mnie, żebym przyszedł na godzinę 10 i żebym następnie z segregatorów pościerał wszystkie kurze i o godzinie 12 mogłem iść na obiad i po obiedzie już nie musiałem wracać. I proszę mi wierzyć, że na trzeci dzień ja sam zrezygnowałem z tego.
Traumatyczne takie.
Nie, powiem szczerze, że po prostu szkoda mi było własnego życia. Więc tak, jest praca, jest płaca. Jeżeli jest stażysta, który naprawdę wnosi coś do przedsiębiorstwa, w którym robi praktykę, gdzie odbywa ten staż, a nie jest tylko osobą taką, no, że on przychodzi tam, ponieważ musi gdzieś zaliczyć jakiś staż, albo my jako przedsiębiorstwo, no też chcemy wykazać, że mieliśmy stażystę, to jest to kompletnie bez sensu.
Ale informacja trafiła do CV potem, że w ministerstwie był staż?
Mimo, nie, że ja trzeba było nie umieszczałem wycierać tego kompletnie, gdyż to było bezsensowne. Ja na szczęście miałem jeszcze alternatywną możliwość drugiego stażu, z którego zrezygnowałem na poczet tego ministerstwa i miałem to szczęście, że tamte przedsiębiorstwo mnie przyjęło, więc nie straciłem tego czasu, który sobie zaplanowałem na staż, ale też w tym drugim przedsiębiorstwie o wiele więcej się nauczyłem. Miałem jeszcze inny staż za granicą, gdzie trwał on pół roku. Też uważam, że staże powinny mieć jakiś minimalny okres czasu, nie 2 tygodnie, bo to kompletnie jest bez sensu, albo miesiąc. Tam byłem pół roku i po 2 tygodniach przyuczania mnie do zadań, a już po 2 tygodniach byłem odpowiedzialny za własne zadania. Oczywiście nie były takie zadania, na których stało całe przedsiębiorstwo, ale były one odpowiedzialne i ja czułem się spełniony w tym, co robię i również przedsiębiorstwo miało coś ze mnie. No i co za tym szło, również wynagrodzenie.
Mhm. W tym pana przykładzie to absolutnie pokazuje po prostu, że to jest głównie rola pracodawcy, przyjmującego stażystę, żeby tak opisać, znaczy po pierwsze przyjąć takiego, z którego po pół godziny rozmowy widać, że będzie pożytek, mówiąc wprost. Druga sprawa, żeby tak mu opisać i przygotować zadania, żeby on był w stanie je wykonać. Zakład pracy miał korzyść, a jednocześnie on satysfakcję.
Ale sam stażysta też powinien powiedzieć, że przepraszam, jeżeli mam tutaj tylko robić kawę albo wycierać kurze, no to ja dziękuję bardzo za taki staż, tak?
Tak, no.
To wtedy inaczej by został potraktowany pewnie.
No chyba, że ktoś chce zostać baristą, no to okej, ale...
Natomiast mi się wydaje, że ta, znaczy nie wiem, no ja jestem też trochę takiej, powiedzmy, i dziwnej działki, bo tych nowotechnologicznej działki, w związku z tym wszyscy stażyści, którzy przychodzą, bo nawet jest taki przymus pół roku stażu, zdaje się, na Politechnice Gdańskiej, no to przychodzą fizycznie pracować, a nie mówiąc tak jak pan parzyć kawę, no oni po prostu piszą programy i przyuczają się do zawodu. No,
a mają właśnie tego dzisiaj jakieś konkretne oczekiwania, przychodzą do konkretnej firmy i już z góry wiedzą, co oni chcieliby
tak
w niej robić.
Znaczy, jeśli chodzi o informatyków, którzy w naszym kraju utożsamiani są z programistami głównie, bo ogólnie ja jestem raczej za takim podziałem inżynierów, którzy bardziej tworzą algorytmy i metody różne, opracowują algorytmiczne, a druga sprawa to są koderzy, którzy niekoniecznie moim zdaniem muszą mieć wyższe wykształcenie, ale w większości ci, którzy przychodzą i chcą być programistami, koderami, znają określoną liczbę języków, to jeżeli chodzi o rynek trójmiejski, to jest połowa wynagrodzenia, która jest dla takiego stażysty, jest połowa wynagrodzenia przyjęta w stosunku do takiego normalnego, powiedzmy, na średnim szczeblu doświadczenia pracownika.
Wracają potem do tej samej firmy? Często
w tej chwili rotacja jest mniej więcej taka, że co 3 lata programista zmienia pracę. Maksymalnie.
W naszym przypadku są osoby, mamy przykłady osób, które były i wracają.
Mm-hmm. Jeszcze do niedawna były firmy, które kazały sobie płacić za staż. Spotykają się panowie z takimi przypadkami? Słyszeliście?
Że, ja nie słyszałem.
W tej chwili jeszcze tak było, albo staż
jakiś
darmowy.
Jakiś czas temu słyszałem, tak, natomiast aktualnie już nie słyszę, ale myślę, że to ma do czynienia właśnie z tą zmianą pokoleń, z millennialsami, którzy mają inne podejście również do życia i mają inne wymagania, więc aktualnie już o takich przypadkach nie słyszę. Jeszcze
chyba
kilka
jeszcze
lat temu.
W tym świecie prawniczym jest tak cały czas. Za granicą na pewno w bardzo dużych redakcjach, gazet.
Ale tu mówimy o jakichś hermetycznych chyba grupach, na przykład prawników, do których no trudno jest się dostać i tutaj mogę sobie coś takiego wyobrazić, ale mówimy tutaj z drugiej strony o osobach, które no często stać również na to, żeby zapłacić za taki staż. I,
no bardziej rodziców.
W tym kontekście właśnie mówię. Natomiast to niesie za sobą wymierne korzyści później na przyszłość,
no,
oczywiście.
No.
Przechodzimy, proszę panów, teraz do emerytury. Aż 68% Polaków w wieku od 18 do 24 lat nie myśli o emeryturze, ponieważ to dla nich zbyt odległy temat. Wynika z badania Życie na emeryturze, wyobrażenia i postawy Polaków. Na zapas nie chce się martwić natomiast 52% osób między 45 a 64 rokiem życia. Dlaczego Polacy nie myślą o emeryturze i jak to zmienić? Przy czym powiem szczerze, że ta druga grupa, czyli między 45 a 64 rokiem życia, to trochę mnie zafrasowała.
No ale to jest pokłosie tego, że od początku naszej przemiany ustrojowej właściwie żaden rząd, który był, nie edukował społeczeństwa w kierunku jakichkolwiek gromadzenia, mówiąc wprost, oszczędności.
Ale to kwestia edukacji, to jest kwestia wysokości zarobków Polaków?
Nie, to wszyscy mówią, że za mało zarabiają, żeby odkładać i to jest jedna prawda. Oczywiście wyobrażam sobie wiele rodzin, które rzeczywiście mają z tym problem, natomiast edukacji też, umówmy się, nie było żadnej. To znaczy ani tych młodych ludzi, co teraz właśnie w tej pierwszej grupie, o której pani redaktor powiedziała, widać. Co gorsza, ta pierwsza grupa jeszcze jest hura optymistą, jeśli chodzi o branie kredytów wszelakich na nieruchomości, na wszystko. Tak, znaczy myślą, że w nieskończoność będą bardzo dużo zarabiać i że nigdy to się nie zmieni. A ta druga grupa to jest kwestia niewyedukowania i oczywiście pewnie też trochę idzie w parze to z wysokością zarobków, ale ostatecznie, jeżeli teraz wiemy, że w przeciągu 20 lat te zarobki jednak cały czas rosły, to też nie zaklinajmy rzeczywistości, że nikt chociażby 100 czy 200 zł, żadna rodzina w Gdańsku nie jest w stanie odłożyć. Jest w stanie, tylko niekoniecznie w tym kierunku w ogóle idzie myślenie tych osób.
Dobrze, że siedzimy w studio, bo myślę, że gdybyśmy byli gdzieś na otwartej przestrzeni, to bardzo wiele kamieni w naszym kierunku by poleciało. Pozwolę się nie zgodzić. Bardzo wiele osób w dalszym ciągu myśli i jest przekonana, że otrzyma tą emeryturę tak, jak to dostawali nasi rodzice. Gdzie w tym systemie, który już minął, w tym ustroju, który minął, było to jak amen w pacierzu. Robisz swoje, czy nie robisz swoje i tak dostajesz pieniądze, czy się stoi, czy się leży, a później emerytura jest.
Czyli brak edukacji.
Brak świadomości, no może takiej, i przyzwyczajenie do pewnych innych standardów. Ja akurat miałem tą przyjemność wiele, wiele lat temu przeprowadzenia bardzo wielu szkoleń na terenie całej Polski na temat IKE, IKSE. Niedługo będę miał przyjemność poprowadzenia serii szkoleń na temat PPK, więc rozmawiałem z wieloma osobami na ten temat. Warto zauważyć, że są takie pewne cztery okresy w naszym życiu. Pierwszy okres to jest ten okres kiedy my na przykład idziemy na staż, zaczynamy pracę i tak dalej. Później jest okres akumulacji, gdzie potocznie mówiąc zaczynamy zbierać nasze pieniądze. Później jest ten okres, gdzie wydajemy je na bieżące potrzeby. No i później ostatni okres dystrybucji, gdzie ja to nazywam, gdzie wtedy prawda wnuki przychodzą i dystrybuujemy te pieniądze, bo i tak nam się już może nie przydadzą, nie wiadomo ile nam zostało życia. Dokładnie tak. To są te cztery fazy. Bardzo mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że po przejściu na emeryturę, czyli z miesiąca na miesiąc, radykalnie zmieni się poziom naszego życia. Mówimy tutaj o tak zwanej stopie zastąpienia, czyli o kwocie, która w momencie przejścia na emeryturę to będzie kwota, którą będziemy jako emeryturę otrzymywać. Były prowadzone badania. W przypadku osób, które zarabiają odpowiednio mało, jest to stopa zastąpienia wynosi około 55%. W przypadku bardzo wysokich zarobków jest to 24%. A więc proszę sobie zauważyć, jeżeli ktoś zarabia aktualnie, odnoszę się do osób w biurach i tak dalej, pracujących i odpowiednio zarabiających, około 20 tysięcy zarabiając aktualnie brutto, po przejściu na emeryturę 24% tej oto sumy. To jest katastrofalne. Więc edukowanie jak najbardziej, mówienie o tym, że to nas oczekuje, no i co? Ja wiem, że niektórych nie stać, ale no niestety, albo nas nie stać teraz, a później możemy w ogóle nie mieć.
A może zamiast super nowoczesnego smartfona po prostu pomyślmy o tej naszej przyszłości, żeby ona nie była
grusz to
w
grosza,
biedzie.
Co miesiąc tak, odkładanie.
Bo mówiąc o edukacji, chodziło mi o to, że trzeba ryzykować i starać się inwestować po prostu.
Inwestujmy, starajmy się odkładać. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Robert Raszczyk, Brands Polska, dziękuję. Marek Trojanowicz, CTA, Ewa Palicka. Dziękuję. Program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.